Więc jesteśmy w środku, czy na początku czwartego rozdziału i jeżeli ta technologia zadziała, to będziemy już działać. Nie ma za co, możemy jeszcze raz pośpiewać. Okej, dobra. Dobra, Agatko, przeczytaj dla nas, proszę.
Zebrali się przełożeni i starsi i uczeni Ilu ich było z rodu arcykapłańskiego? Postawili ich w środku i pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgla i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Okej, to w tych pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich to widzimy przełom. Widzimy, że nowa era się zaczyna. Duch Święty wstąpił na uczniów, jak się zebrali w Jeruzalimie. I jeżeli pamiętacie, to języki ognia wstąpili na każdego z nich, pokazując, że ta obecność Boża teraz nie jest tylko ogólnie z narodem swoim, ale z każdym osobiście człowiekiem. Więc mieliśmy widok w drugim rozdziale, że 3000 się nawróciło po kazaniu Piotra i teraz czytamy w 4 rozdziale, że aż 5000, którzy słyszeli to przesłanie Piotra, uwierzyli. Więc przełom, coś nowego, bardzo zachęcającego. I trudno się zdziwić, jeżeli teraz rzeczywiście Boże zwycięstwo zostało dokonane na krzyżu. Jeżeli Duch Święty, wszechmocny, wszechobecny, jeżeli Duch Święty wstąpi na ziemię, na ludzi, to nic dziwnego, że coś nowego, coś potężnego się stanie. I może byśmy sobie wyobrazili, że to jest nowa, zwycięska era. Że teraz pójdzie to, co nie poszło w Starym Testamencie, to ludzie nie mieli przemienionego serca, więc Boża wola nie była wypełniona, nie byli w stanie sami wyruszyć siebie Bożą wolę, Boży sposób życia. I teraz nam by się wydawało, jest moment, kiedy to zwycięstwo dokonane przez Jezusa na krzyżu i zmartwychwstając z tego grobu, wreszcie teraz zobaczymy jakieś zwycięstwo. Wreszcie będzie tak, jak trzeba. I zobaczyliśmy ostatnim razem, że już w 3 rozdziale, początek 4, Piotr, który ogłasza teraz napełniony Duchem Świętym, ogłasza nową, dobrą nowinę, ląduje w więzieniu. I pewnie nie tylko on. I pewnie uczniowie zwątpią. W takim momencie tu Piotr i Jan dostają się do więzienia za to, że ogłaszają tą Ewangelię. Nie tak miało być. Może, nie mamy. Chociaż Jezus powiedział im, jeżeli by pamiętali, że oni będą zamknięci w więzieniu, że oni będą spowiadać się przed królami, przed gubernatorami. Wszystko w jego imieniu. Więc Jezus przewidział, jak ich życie będzie wyglądać. i to wcale nie wygląda tak różowo, jak nam by się chciało. To nie jest życie wielkie, pełne dobroci, pełno wspaniałych przeżyć, zwycięskich kazania. Oni będą ciągnięci do więzienia i będą osądzani z powodu ich utożsamienia z imieniem Jezusa. Trochę inny obraz niż może oni by sobie wyobrazili, trochę inny obraz może niż to, co my mamy w naszym wniemaniu. Co to znaczy? Jakie będą konsekwencje, jeżeli naprawdę pójdziemy za Jezusem? I nie tylko chodzi tu o taką dystansowaną wiarę, że ktoś taki pewnie był i może go odwiedzę w budynku w niedzielę rano, tylko chodzi o radykalnym uczniostwie, że to jest mój mistrz, to jest mój Pan i będę żył dla Niego, jakikolwiek to koszt. Jeżeli tak będziemy żyli, to tu nie mamy, nie widzę przynajmniej, żebyśmy tylko mieli same zwycięstwa. Raczej musimy brać pod uwagę, że może będzie trudno. I uczniowie, przypuszczam, przez ten czas byli troszkę zwątpieni, trochę zmartwieni. I do tego czytamy, będziemy czytać w następnych rozdziałach, jak Paweł czy Saul zaczyna ich prześladować, zaczyna ich zabić. Więc na razie jeszcze tylko mamy uwięzienie. Ale przyjdzie czas, kiedy za niedługo w dziejach apostolskich, kiedy zaczną umrzeć dla swojej wiary. Więc chcielibyśmy odnowienie, a tak to wygląda na porażkę. Nasi liderzy są w więzieniu. Jezus odszedł. Czyżbyśmy teraz mieli porażkę? Czy jest to czas dalszy na zwycięstwo? I tu może powinniśmy zacząć myśleć, czym jest zwycięstwo i gdzie to jest to zwycięstwo, jeżeli już. Śmierć Jezusa, czy to było porażka, czy zwycięstwo? W momencie śmierci to pewnie jedne dużo myślało, że to jest porażka. Życie się nie poukładało tak, jak sobie wyobrażili. Zwycięstwo. Ale wiemy wszyscy w kontekście, w perspektywie, że Judasz wypełnił Bożą wolę. Właśnie to, co by wyglądało na porażkę, było w efekcie, w kontekście zwycięstwa. I zobaczymy, myślę, że te zjawiska, które niby wyglądają jako porażkę, staną się zwycięstwem. Więc to, że boli, to, że jest ciężko, niekoniecznie to świadczy o tym, że Boga nie ma, niekoniecznie świadczy o tym, że Bóg zapomniał o nas, czy już nie kocha nas, że Bóg nie jest w stanie uwolnić nas. Może właśnie to są narzędzia Boże w upadłym świecie, żeby doprowadzić nas w kierunku dojrzałości, jak zresztą Jakub i Paweł piszą w swoich listach, że właśnie to, że uczniowie tu są zamknięci w więzieniu, odbiera drzwi, żeby ogłaszali przed władzami dobrą nowiną, konfrontującą nowinę. I autorytety pytają ich, w czyje imię, czyje autorytet? Mówicie to, co mówicie. I oni mogą mówić o imię Jezusa. O autorytecie Jezusa. Jezus, który pokonał śmierć i zmartwychwstał. Jego imię ma autorytet. I to słowo imię jest dosyć istotne w Biblii. W Jego imię, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego mówimy tu. I co to znaczy imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Czasami w Biblii ludzie zmieniają swoje imiona, jak Saul i Paweł. To przykład, a ich jest wiele. Nowa rzeczywistość, nowe imię, nowy kierunek, nowy zestaw wartości, nowy charakter. Jesteśmy ochrzczeni w charakter Boży, w wartościach Bożych, w woli Bożej. Teraz mamy żyć nie dla siebie, tylko dla Boga. Przebrać się i ubrać się w Jego charakter, w Jego cele, w Jego wartości, w Jego moc, w Jego autorytet. Czyim imieniem, to Jego imieniem mówimy. I stąd możemy, jeżeli prawidłowo rozważamy Jego wolę, to możemy to mówić z przekonaniem, odwagą, gotowy nawet na to, że dostaniemy za to opozycję, prześladowanie, cierpienie, a może śmierć. Piotr jest napełniony duchem. Co to znaczy? No to w różnych kościołach różnie to wygląda. Różnie to rozumieją. Ja to rozumiem, że to jest moment, kiedy ta wewnętrzna przemiana, wewnętrzna inspiracja, wewnętrzna motywacja, wewnętrzne oddanie, wewnętrzna chęć duchową, kiedy to staje się jawne, kiedy to jest wyrażone, że owoc Ducha Świętego to jest radość. Czy ta radość promieniuje z naszego twarza? Czy wyglądamy tak? Akurat obserwowałem, bo widziałem, że to powiem wcześniej, jak śpiewaliśmy, ilu ludzi się uśmiecha. Oczywiście nie chodzi o to, żeby jakiś ludzi się uśmiechać i udawać, że jestem radosny. Ale czy ta radość, czy Duch Święty tak działa, że mamy radość? Musi być wyrażony w różnorodny sposób. Że mamy pokój w naszych zmartwieniach, w naszych cierpieniach, w naszych trudach. Czy jesteśmy tak napełnieni duchem, że możemy spotkać to z radością i spokojem, już nie mówiąc o innych owocach Ducha Świętego. Napełnienie duchem, że jest nasze życie jest tak przemienione, że nie sposób zatrzymać tych owoców. Jestem radosny, jestem spokojny. Dlaczego? Nie z powodu siebie. Nie z powodu słusznego gestu, że chcę grać tu przed innymi, ale dlatego, że Bóg zmienia moje życie. I musimy uważać, kiedy ludzie mówią, Duch do mnie przemawiał, Duch powiedział mi. Musimy z jednej strony na to uważać. W Biblii mamy sytuację, kiedy prorocy fałszują, kłamią. Są fałszywymi prorokami. I takich mamy niewątpliwie. Dzisiejszym czasem, więc musimy uważać. Bo niekoniecznie to jest ten duch, który przemawia. Musimy rozeznać te duchy. Natomiast z drugiej strony, chyba nie powinniśmy tego wykluczyć, że Bóg może przemawiać do człowieka, jak chce, kiedy chce. Bądźmy na to uważni. Oczywiście, nie bądźmy naiwni. Badajmy, miejmy rozwagę, rozważajmy. Ale Piotr był na tyle pewny swego, że on, stojąc przed władzami, mógł przejść od obrony do ataku. Wy ukrzyżowaliście Jezusa. On wiedział, że ma rację. Wczoraj akurat mieliśmy gości i jeden z nich był dosyć. Zeszliśmy na temat homoseksualizmu. I mówi, to jest duży temat w tej chwili. Nie do wszystkich tam nie rozumiałem. Ale byłem pewny, że ja stoję na dobry grunt w naszej rozmowie. Więc nie odpuściłem. I mówię, pan tak, no rzeczywiście, pan tak. Są pewne krytyczne fundamencie, które Bóg nam dał. I to daje nam, mam nadzieję, odwagę w naszych rozmowach. Nie ja mówię, tylko Bóg. Mówię to w imię Boga, w imię Jezusa. W Jego autorytecie, w Jego wiedzy. Ja mam cząstkę wiedzy, ale On ma całość. I tu mamy dostęp do pewnej ilości tej wiedzy i mądrości. Módlmy się o mądrość, żebyśmy mogli być w takich momentach przełomowych, kluczowych, żebyśmy mogli być odważni. Ale oczywiście musimy być pewni, że stoimy na gruncie słowa. Idziemy dalej.
Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali rady i naradzili się. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Mówili jeden do drugiego. Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga, bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z tego powodu, co się stało. A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad 40 lat.
Parę, na pewno jest tu sporo tematów, które można poruszyć. Dla mnie jedna sztuka w czytaniu, studiowaniu Biblii, to jest, żeby zadawać pytania. Czasami przez zadawanie pytań, co dochodzimy do głębszego rozumienia. Tu jest na przykład w 15 wersecie stwierdzenie, kazali więc im wyjść z sali rady i naradzili się. I potem jest dyskusja. Pytanie w mojej głowie rodzi się, bo jestem ciekawszy, skąd Łukasz wiedział, o czym oni się naradzili? Bo apostołów pożegnali i teraz mają prywatny swój gremium i o tym rozmawiają. A Łukasz, jakby był mucha w sześcianie, opowiada, co oni sobie tam powiedzieli. Ciekawe dla mnie, jak on się dowiedział o tym. Może przez takich jak Józefa, jak Gamaliela. Dla innych tam w Sanhedrynie, którzy byli przychylni wobec Boga. To nie wiemy do końca. Na pewno to nie jest najważniejsze pytanie. Ale tu chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie, najważniejsza treść, którą chciałbym pamiętać, to jest Piotra odpowiedź. Oni próbują zamknąć im usta. Wiedzą dobrze, to niech milczą i przekazują im ten wyrok. Nie mogą a propos robić więcej z powodu tego, co było wśród ludzi. Bali się ludzi. Więc to też jest ciekawa sprawa, do której wrócę za chwilę, jeżeli nie zapomnę. Ale pierwszy temat, który chciałbym, żebyśmy omówili krótko, to jest ten temat, kogo powinniśmy słuchać, pytanie Piotra. Boga czy człowieka? Sami rozsądźmy. Czego możemy się uczyć od reakcji Piotra? Myślę, na pewno możemy się uczyć mądrości. Ale myślę, jeżeli chodzi o narzędzie dla nas, do naszych rozważań w naszym życiu, kiedy mamy wysłuchać autorytetów i kiedy mamy wysłuchać Boga? No, wydaje mi się, że jest to objaw pewnego systemu myślenia Piotra. Dla niego on miał hierarchię wartości. Wartość dla niego nadrzędna to było słuchanie Boga. Wartość dla niego podrzędna, ale jednak wartość, to było słuchanie władzy. I oczywiście słuchanie władzy jest w pewnych sytuacjach ważne, ale są ważniejsze sprawy niż ważne sprawy. A ważniejsze jest słuchanie Boga. I teraz co zrobimy, jeżeli mamy sytuację, gdzie i jedna wartość może grać rolę, i druga, coś ważnego i coś ważniejszego. Czy mamy teraz posłuchać władzę, którzy każą nam milczeć? Czy mamy mówić, dlatego że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy mówili? I jeżeli wybieramy Boga, czy zgrzeszyliśmy, czy to jest mniejszy grzech, to moja odpowiedź by była, to nie jest mniejsze zło, to nie jest mniejszy grzech. To jest większe dobro. I ja powinienem się kierować się większym dobrem. I może nam się wydaje, to nie ma różnicy, ale jest bardzo znacząca różnica. Jeżeli mówię, że mniejsze zło jest, żeby być nieposłuszny wobec władzy, to jednak jest zło. Jednak to jest grzech. Jednak powinien w tym momencie czuć się winny i przeprosić Boga o to, że byłem nieposłuszny wobec tej wartości. Ale jeżeli to jest większe dobro, nie czynię złego. Nie muszę przeprosić. Nie muszę błagać o przebaczenie. Ja robiłem to, co należało robić w danej sytuacji. Słuchałem Boga i tym samym nie słuchałem władzy. Więc wydaje mi się, że można wyciągać nie tylko z tej sytuacji, ale między innymi system dobrego, większego dobra, jako nasz etyczny fundament do różnorodnych decyzji, które mamy w życiu. I ten drugi wątek. Co ja chciałem powiedzieć? Właśnie zapomniałem. Ale przyjdzie do mnie. Najważniejsze na pewno jest to, ja wiem, jaki był drugi punkt. Władze mieli zamknięte ręce. Przywiązane. Dlaczego? Dlatego, że lud był przeciwko. I w tym momencie lud miał jakiś wpływ. I widzę, że tu w tej sytuacji apostołowie mają swoje zadanie. I dobre zadanie. Najważniejsze. Ale lud miał wpływ, żeby ograniczyć zło. Autorytety są zatrzymane, zahamowane przez lud. Widzę to w tej chwili w Szkocji jest dużo szumu wokół sprawy transseksualisty, który był gwałcicielem, seryjnym gwałcicielem, ale twierdzi, że jest kobietą. I skoro twierdzi, że jest kobietą, dostał się do więzienia w celach z kobietami. Bo jest kobietą. I premier Szkocji lansowała to. Bardzo mocno. Do dzisiaj lansuje to. Natomiast sprzeciw w społeczeństwie jest tak duży, że to jest tak absurdalna sytuacja, że teraz ona musi się zatrzymać chwilę i się zastanowić, co z tym bankiem zrobić. Bo pakowała się w sytuacji, że nie mówi kategoriami mężczyzn i kobietom, tylko jednostki, które mają swoje preferencje. Więc wydaje mi się, że na drugim szczeblu ważności w tej sytuacji jest, miejmy wpływ na społeczeństwo, o ile można. Otwórzmy usta, jeżeli krzywdę się robi. Nie bójmy się, żeby mądrość, którą Bóg nam dał, była wypowiedziana na rynku, nawet wbrew prawom, wbrew rządzącym, którzy chcą prowadzić takie absurdalne, przeciwbożne przepisy. Więc Piotr wiedział, że to jest słuszne, żeby oddać Bogu chwałę i być Jemu posłusznym. I miał tą zaletę, że władze nie mieli totalnej wolności z powodu reakcji ludzi do ich poczynań. Idziemy dalej.
Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórca nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida. Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta, zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańców. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzały. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże.
No, chciałbym krótko mówić na ten urywek. Reakcja uczniów do tej sytuacji. I oni najpierw cytują drugi psalm, psalm drugi 1 i 2. Gdzie jest mowa, oni przypisują ten sam Dawidowy, gdzie Dawid mówi, że narody spiskują przeciwko Bogu. Królowie, władze spierają się razem, żeby walczyć z Bogiem. Więc Dawid przewidział, wiedział, jaki jest scenariusz, w jaki sposób, że Bóg i to, co się stało, teraz się mnoży. Szatan jest zły z powodu zwycięstwa Boga, Jezusa na krzyżu i zmartwychwstając. Więc narody są teraz przeciwko i będą przeciwko. I to oczywiście nie ma tu ograniczenia czasowego. To może zabierać nasz czas. I popatrzmy, jaka jest ich modlitwa wobec tego. Ich modlitwa nie jest: bierz to od nas. Panie Boże, nie daj nam cierpieć. Nie daj nam umrzeć. Nie daj nam uniknąć prześladowań. Zbaw nas od tego wszystkiego, żebyśmy żyli w komforcie. Oni akurat o takim czymś się nie modlą. Ich modlitwa jest: Panie Boże, aby to było, spowodowało, że my mamy odwagę, żeby mówić w Twoim imieniu, z Twoją mocą. Aby to było nasza reakcja na to zło, które jest wśród nas. Idziemy dalej. Do końca.
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.
Mówiłem już, że nie wszystko, co jest w dziejach, obowiązuje nam zawsze. Że nie wszystko jest normatywne. Że to jest norma, to jest to, co wszyscy będziemy przeżyć. Wiele tu jest dziejów, które są unikalne, które niekoniecznie są do powtarzania, ale jednak nawet od nich możemy i powinniśmy się uczyć. Więc jak tu podejdziemy do takiego tekstu, że wszyscy sprzedali swoje pole, swoje domy, to rodzi się, mam nadzieję, pytanie w naszych głowach, a czy my powinniśmy to samo robić? No, wydaje mi się, że są, odpowiadając na to pytanie, są pewne normatywy tu, pewne obowiązki, to musi być. I jedna podstawa jest, że oni mieli jedno serce, jedna dusza. Oni zrozumieli, że wszystko, co mają, należy do Boga. Wszystko, nie 10%, wszystko należy do Boga. I że mają tym służyć dla dobra tych, którzy potrzebują. Że ta nowa prawda, ta przemiana nie tylko jest jakiś temat do opowiadania. To jest coś, co powinno radykalnie zmienić nasze podejście. W każdej dziedzinie. I między innymi w dziedzinie materialnej pomocy. Więc już widzieliśmy w drugim rozdziale, że oni, uczniowie, sprzedawali to, co było ich własnością i rozdawali to potrzebującym. Widzimy w szóstym rozdziale tak samo, że oni ustalili system karmienia wdów, biednych. Wszyscy, którzy sprzedawali, którzy byli właścicielami domów i ziemi, sprzedawali to i przyszli do apostołów, postawili pod nogami ich domy. I rozdawali to, co było potrzebne każdemu. Co my z tym zrobimy? Jedna dusza, jedno serce, tak. Radykalne podzielenie się z innymi. Gotowość, żeby rezygnować ze wszystkiego. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi wyluzować swoją kontrolę, swoją własność tego, co mamy? Czy jesteśmy gotowi na przykład pożyczyć komuś swój samochód? Ulubiony, kochany, umyty, zadbany, wyciśniony co sobotę. Czy jesteśmy gotowi pożyczyć to ukraińskim uchodźcom? Czy jesteśmy gotowi odwozić swój dom dla biednych, dla uchodźców, dla potrzebujących? Czy mamy pełny dom? Nie mamy miejsca. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak bywam w Wielkiej Brytanii, jak no, zwykle ludzie mają trzy sypialnie, a jak kościół wzywa, kto ma miejsce dla uchodźców? No to kilka rok, może, kilka osób. Jak widzę, w tym kościele, parę osób, może. No, natomiast zakłada, że większość ma tam jedną, dwie sypialnie wolne, jak nie więcej. Tu są ludzie bez dachu. I tu są ludzie, którzy mają dużo, ale ciężko miejsce. Słuchają kazanie na temat podzielenia się radykalnie, ale jedno. Nie sobie robi na odbieranie swojego domu, zapraszanie Ukraińców na obiad. Nie ma starania. Ilu z nas pracowało materiał, ale mam nadzieję, że wszyscy. A jeżeli nie wszyscy, to zachęcam. Co ty zrobiłeś? Co nie robiłeś w naszym domu? Bo nie możemy tego brać ze sobą. No nie długo i tak trzeba to będzie oddać. I to jest ciekawe, patrząc na społeczeństwo, jakie miało być w Starym Testamencie, że ludzie się zanurzyli u siebie, sprzedawali swoje pole, bo byli biedni. Inni się bogacili i co 50 lat, co 7 lat, każdy musiał skreślić pożyczki, które pożyczyli. Bo Jezus mówi, pożyczki nie oczekuj od oka. Widzimy to? Jezusowa słowa. Nie oczekujemy od oka. To są radykalne zastosowania. Co 50 lat. Rok wyjątkowy. To wtedy, jeżeli ktoś komuś sprzedał swoje pole, to kupujący musiał oddać to sobie. Rok wyjątkowy. Jezus ogłasza, że jego służba to jest rok wyjątkowy. Bardzo nam wiele wyjaśnił. Żydzi widzieli, o co chodzi. Chociaż ludzie nie praktykowali z tego, co widzieli. Ale co 50 lat startowali do obrzawa z nową ziemią, która kiedyś należała do ojca dziadka. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby otworzyć swoje serce, swoje portfele, ale nawet bardziej swoje ulubione domy, ulubione samochody. Czy jesteśmy na to gotowi? I myślę, że pewien problem, który mamy w kościołach, jest zagadnienie dziesięciny. I słowo, opis, że to, co robimy we wtorek wieczorem między 6 a 9, to jest moja służba. To jest normalne w naszych dzisiejszych kościołach. Natomiast, jeżeli chodzi o dziesięcinę, to nie jest nowotestamentowe. Wymóg w Nowym Testamencie jest dużo, dużo większy. Żebyśmy dali hojnie wierzyć, wiedząc, że wszystko należy do Boga. 100%. Nasz samochód należy do Boga, nasz dom należy do Boga, nasza ziemia, nasz czas należy do Boga. Co my robimy z tym nabytkiem? Czy jesteśmy gotowi? Jeżeli mamy 10% dać, to uważajmy. To jest jakbyśmy dali 10 zł na Ukrainę. I mieli z tym spokój. A tak dawałem. 10 zł dali. Nie byłem spokojny. Naprawdę więcej nie możemy zrobić. Dałem 10 zł. Teraz 50% nie. Nie wiąza się moje sprawy. 50% moje, to nie było 10. Nie. 10% ma, 100% ma być do Boga. I służenie wtorek od 7 do 9, super. Ale pamiętajmy, że nasze życie powinno być ofiarną służbą. 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, mamy być sługami. Jak dziecko krzyczy w nocy, ja mam służyć. jak słyszy to dziecko i myśli, czy żona stanie, nie stanie. Ja mam służyć i stawać po drugiej nagrodzie. Kosztuje, jeżeli mam maszynę i stawać do pracy. To tym bardziej kosztuje. Radykalne. Ale jestem gotowy służyć 100% czasu. I to, co robimy wczoraj wieczorem, to jest jeden z objawów. Super, dobrze. Ale nie wystarczy. Akurat na te 2 godziny jestem czulony na to, że mam służyć Bogu. Więc to, jak uczymy, jak opieramy nauczanie, może nas hamować, żebyśmy robili coś dużo, dużo większe. Więc uważajmy, żeby tak nie było w naszym wydaniu. Takie radykalne podejście do uczniostwa może być niesamowitym świadectwem dla ludzi, którzy wokół nas są. Ludzie niekoniecznie słuchają kazania, natomiast zobaczą życie nasze. I mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, część z nich nigdy nie rozmawiali, ale widzą, że mamy Ukraińców w domu, mają inicjatywę, żeby przyjść, dać pieniądze, dać czas swoje. Super. Mamy wspólne pomoc, zrozumienie, dlatego że nam zależy na to samo. Więc jeżeli będziemy tak żyć, to będzie to niesamowitym zachęceniem, wskazówką dla ludzi, którzy są wokół nas. I ostatni punkt, to chciałem tylko wspomnieć o Barnabę. Ciekawe, czemu Barnaba tu jako taki dodatek jest na sam koniec tego rozdziału. I Józef Lewic, urodzony w Cypr, na Cyprze, nazwany Barnaba, on też jest w tym zaangażowany. Też przyszedł, sprzedał swoją ziemię i oddał to apostołom. Barnaba, który później będzie. I dlaczego Barnaba jest tu wspomniany tak króciutko i później dopiero się zjawia? To myślę może, że on jest takim symbolicznym łącznikiem między starym prawem i porządkiem. Czyli był lewitą. Był częścią wybranego narodu. A lewici to byli nawet bardziej wybrani, można powiedzieć, niż reszta. Specjalny urząd lewitów. Musieli być lewitami, żeby stać się księdzem na przykład. Kapłanem. Barnaba był jednym z nich. Ale widzimy, że on w 9 rozdziale przyprowadzi Pawła, Saula, do apostołów, do uczniów. Uczniowie się bali, ale Barnaba rozumiał coś, czego większość nie rozumiała. Że przyszłość to są poganie. Przyszłość to jest apostoł Paweł. I to jest ciekawe, jak widzimy konstrukcję dziejów apostolskich, że do 9 rozdziału, do 10 właściwie, mamy skupienie na Żydów, na Piotra, szczególnie słucha Piotra. Ale od 10 rozdziału, od 9, 10 jest przełom. Idziemy w kierunku Boga pod wodzą Pawła. Natomiast Barnaba był przy tym. I wydaje mi się, może Jan Barnaba jest tu wspomniany jako taki sobie znak na koniec tej historii, że przyjdzie nowy czas, nowa era. I Barnaba jako jeden z niewielu łapie, o co chodzi. I zaprasza Pawła do gromy apostołów. Jako ten, który ma nieść tą Ewangelię pogańców. Bądźmy tacy jak Barnaba, którzy łapią, o co chodzi, jak Piotr, który rozumiał, zaczynał rozumieć, o co chodzi. Nawet jeszcze zobaczymy w następnym rozdziale, że Piotr jeszcze nie wiedział, o co chodzi, ale już wiedział na tyle, żeby być odważnym mówcą dla Boga i radykalnym świadectwem dla innych. Abyśmy byli radykalnymi świadectwami dla innych.